Zaczęliśmy w Indiach, a jesteśmy już w Pakistanie razem z naszym świetnym przewodnikiem Witoldem Palakiem, podróżnikiem, motocyklistą, autorem kilku książek podróżniczych, świetnych książek, o których Państwu opowiadaliśmy już na radiowej antenie, laureatem Kolosów, przyjacielem Radia Lublin, który tradycyjnie do Azji nas zabiera. Były Indie, teraz Pakistan. To można powiedzieć, że takie trochę Twoje odkrycie ostatnich lat?
Tak, ja byłem w Pakistanie, w Karachi, czyli na południu Indii, ze 30 lat temu. A to jest kompletnie, my mówimy o kompletnie innych, nawet i o innym języku. Ja dalej się trzymam tego ladakowskiego terenu, bo będę teraz w Pakistanie, ja byłem kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Indiami, od miast, które znam, od strony indyjskiej.
Bo trzeba powiedzieć, że gdy patrzymy na mapę i te Indie od południa idą w górę i w góry na mapie, to właśnie tam jest zaraz Pakistan, że to jest jakby naturalne przedłużenie Indii.
To jest ten sam teren podzielony, i to właśnie to jest fajna rzecz, nie granicą, ale linią demarkacyjną. Dlatego, że granica istnieje tylko i wyłącznie w głowach, na papierze i u polityków. Społeczeństwo praktycznie to jest to samo. Wymieszanie kulturowe, językowe, kulinarne jest oczywiście jak najbardziej oczywiste. A ja będąc w tej chwili jadę w kierunku granicy indyjskiej, ja miałem do miasteczka, które znam, sto parę kilometrów po stronie indyjskiej. A żeby tam dotrzeć, to musiałbym robić chyba z 1500 kilometrów dookoła, ponieważ akurat tą drogą, tam jest droga, nie ma przejazdu. Nie ma. Po prostu Pakistan i Indie są cały czas w stanie jakiejś tam gotowości rajczego bojowej. Jest jedno przejście lądowe pomiędzy Amritsarem a Lahore, ale to już jest kawał kilometrów, to jest 1000 kilometrów od Skardu na południe. W związku z tym ja jestem w tym samym klimacie. Ja właściwie rozpędziłbym się, to bym skoczył do tych Indii, a żeby tam dotrzeć, to muszę, nie wiem, czy nie 2000, no musiałbym tam policzyć te kilometry, ale jest to grubo ponad 1000 kilometrów. Czyli ja jestem w podobnym klimacie i nagle cofam się o te 50 lat w porównaniu do Ladaku indyjskiego. Dlatego na tym polega ta wyższość i chyba cięższość może. Cięższość? Jest taki wyraz?
Niech będzie.
Pakistanu, bo on jest mniej zorganizowany. Jest bardziej rustykalny. Jest cofnięty w czasie. Jest biedniejszy. No i to chyba jest zaletą dla podróżnika. Jeżeli szukamy fajnych luksusów w Himalajach, to znajdziemy to. W Pakistanie też. Nie w każdym miejscu. Ale ja czasami jeżdżąc też staram się dotrzeć do, w tych mniejszych wioskach, do homestayów, czy do małych guesthouse'ów, prywatnych małych guesthouse'ów. Nie patrzę na jakość. Musi być łóżko czyste, musi być łazienka, bo to są niestety, ale te wymogi. Jest fajnie mieć łazienkę przy sobie, jeżeli się cały dzień jeździ na motocyklu, jest się brudnym, a nie biega się gdzieś tam później po dworze czy po korytarzu. Ale w te homestaye, czyli odpowiednik naszej agroturystyki, dają możliwość poznania tych ludzi. I najczęściej to się kończy na wspólnej kolacji, na wspólnych rozmowach, na wspólnych znajomościach na Facebooku, które znowu procentują na jakieś tam dalsze rzeczy. Będąc w fajnym, dobrym hotelu, niekoniecznie dobrym, ale w hotelu zarządzanym przez menadżera, jesteśmy anonimowi. I tam właściwie rachunek płacimy, do widzenia i tyle. Te homestaye, to już się przekonałem, w jednym hostelu właśnie w Pasu, o tej miejscowości, o której mówiłem, to jest mała miejscowość, bardzo słynna zresztą, skoro zaczynają się droga do Shimshal. Jest kilka guesthouse'ów, ja tam do jednego zajechałem i gość, który był właścicielem, nie dość, że dał nam znakomity discount na bardzo czysty, piękny pokój z widokiem na The Cones, czyli to są takie stożki, przepiękne formacje skalne, za naprawdę bardzo przystępne pieniądze, zaprosił nas na kolację, a za dwa dni byliśmy razem z nim gośćmi na weselu pakistańskim. Także to są te możliwości korzystania z tych mniejszych, może mniej luksusowych, ale czy my jadąc na motocyklu, czy my wybieramy luksus? Jeżeli chcemy luksusu, to siadamy do klimatyzowanego samochodu i mamy wszystko, prawda? Zawsze mówię ludziom, starajcie się wspomóc też finansowo tych mniejszych, prywatnych, bo oni najczęściej nie płacą taksu żadnego. To są rodzinne domy, ale potem śniadanie, które akurat takiego mojego tego tam poznanego Babara, mama rano nam przygotuje śniadanie w ich domu i tak dalej, to jest ta wartość dodana podróży. Że my nagle zyskujemy może nie tyle przyjaciół, ile dobrych znajomych w świecie. I fajnie mieć później tą reminiscencję nie tylko na zdjęciach, na filmach, czy na mapie, na tej trasie, ale właśnie wspominki tych ludzi.
Czy Pakistan był taką dokładnie zaplanowaną przez ciebie trasą i podróżą?
Tak, bo ja już tam się wybieram od 3 lat z tym samym Przemkiem. Już mieliśmy jechać przed 3 laty chyba tak, bo przed 2 to jeszcze były covidowe ograniczenia, ale wtedy akurat był przewrót w Afganistanie i była fala uchodźców z Afganistanu do Pakistanu też i my się obawialiśmy, że nie jakieś niebezpieczeństwa, ale że wojsko nam nie pozwoli na pewne tereny wjechać ze względów na nasze bezpieczeństwo. Rok temu nam też nie wyszła, także to było przekładane od 2 lat ten Pakistan. W końcu nastąpił, on będzie kontynuowany na 100%, bo musieliśmy wracać do kraju po skończeniu tej wschodniej części, także ja zostawiłem sobie tą zachodnią część, Chitral i inne, czyli tutaj byłem przy granicy chińskiej, zresztą zajechałem na granicę chińską, na tą słynną przełęcz Kunjara Pass, to chyba 4700, coś takiego jest. Jedna z najwyższych przełęczy, właściwie najwyższa granica na przełęczy między krajami, a w tym momencie ten Chitral okolicy to jest granica z Afganistanem. Także w planie jest zachodnia część Karakorum pakistańskiego i wjazd do Afganistanu. Bo już tam mam takie nagrane układy w Afganistanie, że już będzie motocykl i trasą, którą przygotowałbym z lokalnym organizatorem, powiedzmy, organizatorem w sensie podpowiedzenia logistycznego, bo ja to robię sam zawsze, bez żadnej jakiejś pomocy ze strony czy biur, czy przewodników. Ale wjazd do Afganistanu strony pakistańskiej byłby kolejnym takim fajnym wyzwaniem, ale dalej mówimy o podobnej kulturze, o podobnym języku, o podobnym kulinariach, jedynie podzielonych przez polityków na poszczególne kraje. Ale z drugiej strony, w tych samych krajach, kiedy mamy ten Pakistan, tam są plemiona, powiedzmy, na terenie tego samego kraju, które mówią innymi językami. To jest, nawet mają różne odmiany islamu. No, Pakistan jest przecież krajem muzułmańskim przede wszystkim, prawda? Także to jest taki paradoks, że dzielą nas granice administracyjne, a ludzie są tacy sami, a w tym samym kraju możemy z kolei podzielić ludzi na pewne szczepy, plemiona, które nawet tak jak głównie w Indiach, mają niewiele ze sobą wspólnego.
Ale powiedz, jesteś w stanie jako jednak obcy, jako turysta zauważyć te różnice pomiędzy nimi, pomiędzy tymi grupami?
Tak. Może Pakistan nie był jeszcze takim egzaminem, bo ja, tak mówię, pokryłem jeden fragment, to był stan Gilgit-Baltistan. O tyle ciekawszy od zachodniego Chitral, że na tym terenie mieszczą się te 2 8-tysięczniki, K2 i Nanga Parbat. No coś może być piękniejszego niż poranna kawa o 7 rano, wschód słońca z widokiem na Nanga Parbat. Ale już to mamy to już przeżyte, powiedzmy. Jest przepiękna trasa, niestety nie motocyklowa, bo to jest National Park, Fairy Meadows, przepiękne, bajeczne łąki z widokiem Nanga Parbat ośnieżonego, odbijającego się w wodzie jeziora. Tam nie ma motocyklowego, tam się dojeżdża jeepem, ponieważ trasa jest bardzo ciężka, nie wpuszczają motocykli, trzeba wjechać zorganizowanym jeepem, a potem jeszcze kilka godzin zrobić sobie trekking. No i nagrodą jest widok już tak naprawdę na Nanga Parbat. Dla wspinaczy to jest bułka z masłem. Dla nas, dla podróżników, turystów, ale nie himalajstów, powiedzmy, to się jest baja. I dojazdy do tych miejsc są fantastyczne. Drugą rzeczą, którą w tym roku będę robił, to podjazd i potem trekking kilkugodzinny pod K2. Tam się bierze się specjalne pozwolenia jakieś, dokądś można dojechać na kołach, potem trzeba na nogach dojść. Także to będzie też takie dopełnienie. Ja nie jestem wspinaczem. Wspinałem się wiele lat temu, ale to były zamieszkłe czasy. W tej chwili mogę robić jakiś trekking, ale dojście do takich miejsc, widok, i właśnie tak jak powiedziałem, kawa z widokiem na Nanga czy na K2, to też już jest naprawdę warto dużego wysiłku.
A gdyby chcieli Państwo zobaczyć Witka pijącego kawę z takim widokiem, to można to znaleźć na Facebooku, na profilu Witka na Facebooku. Polecam serdecznie.
Jakby to się wybiera w tamte okolice. Naprawdę wydaje mi się, że w tej chwili o wiele trudniej będzie zorganizować sobie święto i Sylwestra w Zakopanem niż wycieczkę do Pakistanu czy do Ladaku. To się wydaje wielką ekspedycją, a to jak po sznureczku, wiedząc oczywiście z kim rozmawiać i jak się tam dostać, jest to naprawdę to nie jest wycieczka przeogromna. No trzeba chcieć. To kosztuje parę groszy też, no wiadomo, ale jeszcze raz, Sylwester w Zakopanem będzie niewiele tańszy.
My o Sylwestrze i o świętach jeszcze będziemy mówić w tej audycji. Witold Palak jest naszym gościem. Do rozmowy na antenie Radia Lublin wrócimy za kilka minut.